Ja, oj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w miejscu chyba, w którym jeszcze nigdy nie byłem, mianowicie to się nazywa fmprc.gov.cn, czyli innymi słowy Foreign Ministry, chińskie Foreign Ministry. Jestem w miejscu, w którym są pytania i odpowiedzi, pytania prasy i odpowiedzi pana Wanga Wenbina, czyli rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i pozwolę sobie zacytować rzecz, która zarówno pytanie, jak i szczególnie odpowiedź, która powinna nas zainteresować. Zadaję pytanie China News Service. Wczoraj w Pekinie odbył się 24 szczyt Chiny-Unia Europejska. Czy może pan podzielić się głównymi programami, a także wynikami i wspólnymi porozumieniami osiągniętymi na szczycie? Przywódcy Unii Europejskiej pozytywnie wypowiadali się o szczycie, ale jednocześnie wyrazili duże zaniepokojenie brakiem równowagi handlowej i nadmiernymi mocami produkcyjnymi Chin, jak się domyśla. Jaka jest odpowiedź Chin? No i Wang Wenbin odpowiada. Tegoroczny szczyt Chiny-Unia Europejska zbiega się z 20 rocznicą wszechstronnego partnerstwa strategicznego Chiny-Unia Europejska i 25 rocznicą powstania mechanizmu szczytu Chiny-Unia Europejska. Prezydent Xi Jinping spotkał się z obydwoma prezydentami Unii Europejskiej, a premier Li Qiang odbył z nimi szczyt. Obie strony wymieniły poglądy na temat kwestii strategicznych, mających wpływ na stosunki Chiny-Unia, dialogu i współpracy w różnych dziedzinach. Głównych obaw obu stron, globalnego zarządzania oraz głównych kwestii międzynarodowych i regionalnych. Obie strony uważają, że rozmowy są szczere, głębokie i produktywne oraz że obie strony poprawiły wzajemne zrozumienie, swoje wzajemne zrozumienie, pogłębiły komunikację strategiczną i zbudowały konsensus w sprawie współpracy. No to tak bardzo na okrągło, jak zwykle. I teraz, jak rozumiem, przechodzi pan do szczegółów. Po pierwsze, szczyt wytyczył kurs rozwoju stosunków Chiny-Unia Europejska. Obie strony zgodziły się w pełni wykorzystać wiodącą rolę szczytu Chiny-Unia Europejska i 5 dialogów na wysokim szczeblu. Zintensyfikować dialog i współpracę. Wspólnie zarządzać różnicami oraz sprawić, że stosunki Chiny-Unia Europejska będą bardziej stabilne i przyniosą obustronne korzyści. Po drugie, na szczycie określono kluczowe obszary bliższej, wzajemnie korzystnej współpracy. Zintensyfikowany zostanie dialog i współpraca w takich obszarach jak handel i inwestycje, ekologiczny rozwój, gospodarka cyfrowa, sztuczna inteligencja, oznaczenia geograficzne, prawa własności intelektualnej i kontrola eksportu. Ciekawe są to oznaczenia geograficzne. Obie strony zgodziły się na zorganizowanie kolejnego spotkania w ramach dialogu międzyludzkiego wysokiego szczebla między Chinami a Unią Europejską. Po czwarte, nie wiem gdzie tu jest po trzecie, a nie, dobrze. Nie, znaczy po trzecie, było po trzecie. Szczyt wykazał wolę obu stron do wzmocnienia podróży transgranicznej i usprawnienia wymiany międzyludzkiej. Obie strony zgodziły się na zorganizowanie kolejnego, no to już było. Po czwarte, Po czwarte, szczyt wysłał mocny sygnał o wspólnej reakcji Chin i Unii Europejskiej na globalne wyzwania. Obie strony zgodziły się wspierać i praktykować multilateralizm, wzmacniać koordynację międzynarodową, przyspieszać reformy WTO i międzynarodowego systemu finansowego oraz wspólnie reagować na globalne wyzwania, takie jak zmiana klimatu, różnorodność biologiczna, bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie publiczne. Kolejna kapitał. W kwestii braku równowagi handlowej, to co był pytany, musimy zauważyć, że obecna sytuacja w handlu pomiędzy Chinami a Unią Europejską jest wynikiem połączonego wpływu otoczenia makroekonomicznego, warunków handlu międzynarodowego i struktur przemysłowych obu stron. Nie należy po prostu zrzucać odpowiedzialności na jedną stronę lub zwalać winę na dostęp do rynku. Jeśli zaś chodzi o powtarzające się twierdzenie Unii Europejskiej, że jej deficyt handlowy z Chinami wzrósł w ubiegłym roku, to w dużej mierze wpływ na to miały ceny energii oraz czynniki geopolityczne i było to zjawisko dosyć szczególne. W tym roku deficyt handlowy znacznie się zmniejszył. Chiny nigdy celowo nie dążą do uzyskania nadwyżki handlowej. Chiński megarynek pozostaje otwarty dla Unii Europejskiej. Zapraszamy przedsiębiorstwa z Unii do korzystania z możliwości wynikających z wysokiej jakości rozwoju Chin i otwarcia na wysokim szczeblu. Jednocześnie mamy nadzieję, że Unia Europejska złagodzi ograniczenia eksportowe produktów zaawansowanych technologii. Skutecznie poprawi to bilans handlowy. I teraz cytuję. Nadwyżka mocy produkcyjnych. No właśnie, to jest część tego pytania, które zostało zadane. To pojęcie względne. Nie można po prostu widzieć popytu konkretnego kraju czy regionu, ale należy spojrzeć na niego z perspektywy globalnej globalizacji gospodarczej. Nowy chiński przemysł przepraszam. Nowy chiński przemysł energetyczny cieszy się międzynarodową konkurencją i może odegrać ważną rolę w ekologicznej transformacji Unii Europejskiej i globalnej reakcji na zmiany klimatu. Mamy nadzieję, że Unia Europejska spojrzy na tę kwestię z obiektywnego i sprawiedliwego punktu widzenia. Chiny nie są winne niewystarczającemu impulsowi dla rozwoju przemysłowego Unii Europejskiej i Unia Europejska nie powinna wykorzystywać tego jako pretekstu do przyjęcia środków protekcjonalistycznych w handlu. Chiny są gotowe współpracować z Unią Europejską, aby wywiązać się z ważnych wspólnych ustaleń osiągniętych na szczycie, pozostać zaangażowane w nasze partnerstwo, we wzajemnie korzystną współpracę oraz w dialog i konsultacje. Właściwie zarządzać różnicami i promować zdrowy i stały, trwały wzrost gospodarczy. Stosunki, no właśnie. Proszę Państwa, to była odpowiedź MSZ-u, chińskiego MSZ-u na pytanie Bloomberga. Nie Bloomberga, tylko China News Service. Mili Państwo, więc tak, chciałem zwrócić uwagę na wydawałoby się rzecz śmiesznie prostą, jakąś bez znaczenia, ale ja uważam, że ma ogromne znaczenie i jest bardzo istotne. Otóż kilka dni temu do Pekinu poleciał mój przyjaciel, który mieszkał w Tianjinie zresztą przez 10 lat. Dwa lata temu powrócił do Polski i teraz z powrotem pojechał do Chin. I wiecie Państwo, co on mi powiedział? Powiedział mi, że w ciągu tych 2 lat, a przecież 2 lata temu białych tam było jak na lekarstwo, ale że w ciągu tych 2 lat tak niemiłosiernie zmalała liczba białych na ulicach, no w tym przypadku Pekinu, Tianjinu, że on jest zdumiony. Mimo tego, że jak powtarzam, jak wyjeżdżał, to już tych białych było jak na lekarstwo. co ja chcę przez to powiedzieć? Co z tego wynika? Może nie tyle, co ja chcę przez to powiedzieć, tylko co z tego wynika? Ano wynika z tego, mili Państwo, tylko tyle, czy aż tyle, że po prostu biali, nie wiem czy z Unii, no bo w końcu człowiek nie ma napisane na czole, czy jest z Francji, Wielkiej Brytanii, czy z Polski. W każdym razie ludzi białych z Unii Europejskiej w Chinach brak. Brak. No jeśli ich jest brak, to jaki z tego wniosek wynika? No, że brak jest kontaktów, nowych kontaktów, powiedzmy sobie, biznesowych między krajami Unii Europejskiej a Chinami. No bo to jest chyba oczywiste, prawda? Żeby, jeśli jest jakiś stary kontrakt, no to niekoniecznie trzeba, niekoniecznie nikt z Europy musi do Chin jechać. Ale jeśli firmy europejskie chciałyby odnowić kontrakty, czy poszerzyć kontakty w ogóle w państwie środka, no to nie ma cudów. To po prostu trzeba wsiąść do samolotu i polecieć. I tam perygrynować po tych chińskich firmach. A tego nie ma. A tych ludzi nie ma. No więc niby skąd miałyby się wziąć? Skąd miałyby się wziąć kontakty, skoro nie ma ludzi, którzy by te kontakty przeprowadzili. Tutaj w pewnym momencie mówi się, ja pewnie nie znajdę oczywiście tego miejsca, no nie znałem. Chodzi o zmniejszenie nadwyżki handlowej. Mili Państwo, problem polega na tym, że, znaczy tu jest kilka kwestii. Raz, sprawa, o której ten Pan mówi, że Unia Europejska ma szansę złagodzić ograniczenia eksportowe produktów zaawansowanych technologii, które dużo kosztują, w związku z tym jest sposób na to, aby tylko Unia mogła sobie poradzić z tym problemem, który sama deklaruje, że istnieje. Wystarczy po prostu znieść te ograniczenia eksportowe produktów zaawansowanych technologii. No ale tego się nie robi. I nie zrobi, prawda? No bo z jednej strony to Stany Zjednoczone ze swoją wojną z Chinami, a druga sprawa, no to Europa doskonale wie, znaczy ludzie z Unii Europejskiej doskonale wiedzą, że jeśli by zdecydowali się na zlikwidowanie tych środków protekcjonistycznych w handlu, no to Chiny dokonałyby jeszcze większego skoku do przodu w krótszym czasie. Także to jest takie gadanie, przelewanie z pustego w próżne, oczywiście w przypadku Unii Europejskiej. Unia Europejska, w szczególności Niemcy, no, o tym wiem, mam znajomych, którzy mieszkają, pracują w Niemczech, mówią, że po prostu w Niemczech już praktycznie nie ma przemysłu niemieckiego. Przemysł niemiecki wyparował do Chin. To co? Właściciele wielkich firm niemieckich, Siemens, BASF i tak dalej, nie wiedzą tego, że jak przerzucają produkcję do Chin, to automatycznie osłabiają swoje własne państwa, no wiedzą, ale dla nich ważniejsze są pieniądze niż jakieś tam inne bzdury. No i koniec, kropka. Więc pani von der Leyen i I pan Bundeskanzler doskonale wiedzą, że to niemieckie firmy odpowiadają za to, że nie ma co eksportować do Chin, bo to, co można było eksportować do Chin, to już się do Chin przeniosło. No i koniec. No. Więc tutaj to jest gadanie głupiego. No. Wielkie koncerny przeniosły swoją produkcję do Chin i teraz Ursulka von der Leyen ma pretensje do Chińczyków, że niemieckie firmy i inne zresztą też przeniosły się do Chin. No to ma to jakiś sens? Myślę, że niekoniecznie, ale wiecie Państwo. A młócenie słomy to też jest jakieś tam zajęcie, wprawdzie bezprodukcyjne, ale zawsze być to. Proszę Państwa, myślę, że tutaj dałem przykład temu, jak wyglądają pytania i odpowiedzi w przypadku konferencji prasowej rzecznika spraw zagranicznych. Oczywiście Chińczycy bardzo grzecznie wszystko prowadzą, bardzo takim uładzonym językiem, bardzo grzecznym. Nie ma żadnych ostrych kantów w tym języku, żadnych ostrych sformułowań. Nie mówią bardzo często wprost o niektórych sprawach, tylko to ukrywają w różnych formach, w różnych zdaniach, tak, żeby nikogo nie urazić, bo to jak taka jest istota kultury chińskiej. No, nasza kultura, załóżmy, że to jest kultura polska, to jej brak na szczeblu nawet wysokim, no można się przekonać o tej niezwykle wysokiej kulturze polskiej, choćby dzisiejszego dnia w relacjach sejmowych, no ale nie polecam. Nie, ja sam tego zresztą oczywiście nie robiłem. Natomiast słyszałem, że ta niezwykle wysoka kultura polska po raz kolejny zagościła na niwie sejmowej. No i jeśli... Znaczy ja mam nadzieję, że nigdy, nie, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby kiedykolwiek taka antykultura polska zagościła gdziekolwiek w Chinach. Natomiast, no wiecie Państwo, kto przystaje, takim się staje. Chińczycy, gdy będą długo z takimi chamami, jak na przykład Polacy, mieć do czynienia, to schamieją na amen. Chociaż nie podejrzewa. Kilka tysięcy lat kontaktów z barbarzyńcami uodporniły ich chyba na to. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.